Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Dzisiaj nie przyszliśmy tylko posłuchać. Nie przyszliśmy tylko postać z rękami do góry. Wierzę, że każda niedziela może zmienić naszą perspektywę. Jedna niedziela może zmienić coś w naszym życiu. Jedno nabożeństwo może być przełomowe. Jedna modlitwa może dokonać czegoś niemożliwego. Pamiętacie tego drugiego złoczyńcę obok Jezusa, który wisiał? Mówi: Jezu, wspomnij o mnie. Wspomnij o mnie. Te słowa, nic więcej nie musiał robić, ale powiedział: Jezu, wspomnij o mnie. Więc kiedy jesteśmy w tej sytuacji, że przychodzimy tu, przychodzimy na nasze domówki, na nasze niedziele, zawsze warto pamiętać, że może się coś zmienić. Ale kiedy głębiej się nad tym zastanawiałem, kiedy dłużej nad tym myślałem, to doszedłem do jednego wniosku. Kiedy moje życie jest oparte na tym, że czytam Słowo, kiedy poznaję Słowo, kiedy modlę się, kiedy przychodzę do kościoła, kiedy jestem w nim obecny, kiedy jestem dostępny po to, żeby służyć, nagle zaczynam rozumieć, że nie chodzi o tą jedną chwilę, jedno zdanie, jedną myśl, jedno nabożeństwo, tylko to chodzi o to, że ja przynoszę swoje serce gotowe, by służyć i wzrastam w dojrzałości. I czasami mi się wydaje, że mamy taki syndrom potrzebującego chrześcijanina. Mogę sobie przypomnieć paru takich ludzi, których poznałem, którzy chodzą do kościoła 10-15 lat i dalej myślą o tym, że domówka jest im potrzebna po to, żeby trochę poczytać Biblii, którym kościół, niedziela jest potrzebna do tego, żeby pouwielbiać Boga i pomodlić się. Pastor, lider jest im potrzebny do tego, żeby wziąć za rękę i poprowadzić w ich życiu. Ja wierzę w coś innego. Wierzę, że kiedy przychodzimy na to miejsce, musi też wzrastać nasza dojrzałość. Nie przychodzimy tu po to tylko, żeby się nakarmić, ale być narzędziem do tego, żeby inni mogli się nakarmić. Powinniśmy wykształcić w sobie jakość naszej relacji z Bogiem na co dzień, z naszym Zbawcą, żeby nie mieć takich postaw: przyjdę, żeby brać. Ja przychodzę, żeby dawać. Dawać tym, którzy nie są jeszcze tak daleko w tej drodze z Bogiem. Zawsze możemy znaleźć osobę, która jest dalej i która jest bliżej. Ale naszym zadaniem jest znaleźć tą osobę i pomagać przejść kolejne kroki. Każdy z nas ma obdarowanie. Każdy z nas ma powołanie i każdy z nas ma namaszczenie. I te trzy rzeczy, one na pierwszy rzut oka albo słuchu w tym przypadku wyglądają bardzo abstrakcyjnie. Szczególnie namaszczenie jest takim słowem, którego często nie rozumiemy. Ale dla mnie te słowa są bardzo praktyczne. Dlatego, że kiedy czytamy Biblię, rozumiemy, że są duże różnice pomiędzy nimi. Obdarowanie to coś, do czego mamy większe zdolności niż inni. Coś, co potrafimy zrobić lepiej niż inni. Ja nigdy nie poprowadziłbym tak uwielbienia, jak nasz zespół uwielbienia, bo nie jestem do tego obdarowany. Chciałbym być powołany i namaszczony i obdarowany w tym zakresie, ale nie jestem. Fakt. Powołanie to jest to, kiedy Bóg popycha nas do czegoś, do jakiegoś miejsca, do jakiejś grupy ludzi, czasami nawet niezależnie od naszego obdarowania. Czasami po prostu powołuje nas do wykonania pewnej pracy, nawet przeciwko naszemu obdarowaniu. I namaszczenie. Kiedy Bóg daje duchowy autorytet i odwagę, która pochodzi z Ducha Świętego, oznacza Bożą aprobatę i ochronę w miejscu naszej służby. I teraz w miejscu naszej służby. To nie jest słowo tylko do liderów, do pastorów, do ludzi, którzy się angażują, dlatego że wszyscy chrześcijanie są namaszczeni do głoszenia Królestwa Bożego. Wszyscy chrześcijanie są namaszczeni do tego, by głosić. I pierwszy Jana, drugi rozdział, 20 werset brzmi tak. Wy jednak macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, 27 werset. Mówi, namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was. I pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, 15 werset. Na Panu, na Chrystusie skupcie się raczej w swoich sercach. Dzięki temu będziecie zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto zechce, byście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją. Postaram się to nam przedstawić trochę bardziej poetycko. Zawsze bądźcie gotowi do obrony przed każdym, kto domaga się od was uzasadnienia nadziei. Zawsze bądźcie gotowi do obrony przed każdym, kto domaga się od was uzasadnienia nadziei. Co to znaczy? To znaczy, że muszę być gotowy do tego, że jeżeli przyjdzie moment, w którym mam się dzielić tym, co Bóg dla mnie zrobił, ja muszę znać pewną podstawę, muszę znać Boga, o którym mówię, muszę znać Biblię, której słowa wypowiadam. Gdy ostatnio spotkałem się z moim przyjacielem, potrzebował porozmawiać głównie o swoim życiu duchowym, jest starszy ode mnie, ma dzieci, ja nie mam dzieci, ma żonę dłużej niż ja mam, więc to nie było typowo o rzeczach związanych z życiem. Ale też jeżeli chodzi o życie duchowe, to stwierdziłem, że ja nie jestem w stanie dawać dobrych rad. Może jestem, ale stwierdziłem, że nie będę mu dawał dobrych rad. Stwierdziłem, że będę mówił do niego słowami z Pisma Świętego. Dlatego, że wierzę, że to Pismo Święte i to Bóg jest w stanie zmienić perspektywę na duchowe życie, a nie ja. Nie moja dobra rada, ale Bóg, Wszechmogący Bóg, który przychodzi do jego życia i który może coś zmienić. I kiedy wychodził, mówi do mnie, jak ja bym miał taką wiarę jak ty, moje duchowe życie wyglądałoby inaczej. A ja mówię, to przeczytaj Ewangelię Jana, tam znajdziesz tego, który da ci to duchowe życie, którego tak bardzo pragniesz. Dlatego, że Pismo Święte nam mówi o tym, że to Bóg jest tym, do którego powinniśmy się zgłaszać po prośby, jeżeli mamy jakieś pytania. Więc zawsze bądźcie gotowi do obrony przed każdym, kto domaga się od was uzasadnienia nadziei. Nie byłbym gotowy na to, gdybym nie znał Biblii, nie czytał jej. To nie jest chwalenie się, to jest nasza odpowiedzialność. To jest nasza odpowiedzialność, żeby czytać Pismo Święte. Bardzo mocne jest to zdanie i to był wstęp. To był wstęp. Bo jeszcze jest coś oprócz obdarowania. Macie czasami coś takiego, że odkrywacie coś po latach, co było ogólnie powinno być oczywiste, ale nie wiedzieliście, że coś takiego ma miejsce. I ja miałem pierwsze auto i tego nie wiedziałem. Drugie auto i tego nie wiedziałem. I dopiero przy trzecim aucie zrozumiałem, że jak podjeżdżasz na stację paliw i nie wiesz, od której strony podjechać, to przy takim małym znaczku na stacyjce jest taki mały trójkącik, który wskazuje, po której stronie jest bak. I tego nie wiedziałem. Nie wiedziałem tego. Po prostu wiedziałem, że mam po lewej stronie, ale nie przypatrywałem się temu. Nie wiem, czy ktoś mi to powiedział na jazdach, czy nie, ale zupełnie nie pamiętałem, więc mi olśniło. I mamy czasem tak, że czegoś nie wiemy i przychodzi taki moment, w którym zaczynamy coś rozumieć. Jest coś jeszcze oprócz obdarowania, namaszczenia i powołania. Ja myślę, że to jest coś, co jest nawet trochę ponad tymi rzeczami. I to jest Boża wola. Dlatego, że z Bożej woli jesteśmy obdarowani, z Bożej woli jesteśmy powołani, z Bożej woli jesteśmy namaszczeni. To Bóg powoduje, że możemy działać wśród ludzi, że możemy służyć innym, że możemy robić remont razem z innymi w nowym budynku. To z Bożej woli się to znaleźliśmy i z Bożej woli możemy służyć. Z Bożej woli możemy spotykać ludzi, którymi możemy głosić Ewangelię. Więc zastanówmy się, czy potrafimy sprecyzować dokładnie, czym jest Boża wola. Jest kilka fragmentów, które luźno mogę rzucić. Ojcze, jeśli to tylko możliwe, niech mnie ominie ten kielich, jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku, niech Was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Co jest wolą Bożą? Wola Boża. Te słowa występują w Biblii, w Nowym Testamencie, 27 razy. Jeżeli ograniczymy to do przykładu SNP, to dokładnie te dwa słowa występują 6 razy. Więc wszystkie przestudiowałem, bo 6 nie jest tak dużo. I zobaczyłem bardzo, bardzo ważną rzecz, że wola Boża to nie jest nasz stan, tylko tożsamość. To nie jest miejsce, w którym jesteśmy, tylko to, kim my jesteśmy w Bogu. To nie jest to nawet, do czego zmierzamy, tylko to jest to, kim jesteśmy w Bogu. Jak znamy Boga. Jak znamy to, co On o nas myśli. Jak utrzymujemy się na własnych nogach, nie chwiejąc się, stojąc na skale Pisma Świętego. Tego, co Chrystus mówi. To, kim ja jestem, że jestem zbawiony, że jestem dzieckiem Boga. Kiedy uwierzyłem w Chrystusa, zostałem nazwany Jego dzieckiem, Jego dziedzicem. I kiedy Paweł mówi, z woli Bożej jestem tu dla was, z woli Bożej zostałem powołany, to mówi z perspektywy tego, że wie, kim jest w Bogu. Kilka listów napisał w więzieniu. I myślicie, że pisał z tej perspektywy właśnie w więzieniu, w którym z perspektywy własnego powołania? On był powołany do tego, żeby głosić na ulicach. A jednak pisał listy w więzieniu, które potem miliony ludzi po jego śmierci czytają i mogą się uczyć z tej mądrości i z tych słów, którymi Duch Święty go napełnił. Więc to nie jest to miejsce, w którym się znalazł. To jest to miejsce, w którym widział swoją tożsamość. Ta osoba, w której widział swoją tożsamość. Chrystus, w którym widział swoją tożsamość. Więc to nie jest stan, to nie jest to, jak się czujesz fizycznie, duchowo, emocjonalnie, tylko przekonanie o tym, kim jest Bóg w twoim życiu. Dalej, 1 Jana, 2 rozdział, 17 werset. Kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Wola Boża nie zaczyna się od pytania, gdzie mam być. Kiedy słyszymy, że wola Boża, to często zastanawiamy się nad takimi kwestiami, Boże, jaka jest Twoja wola, gdzie powinienem pójść, jaką pracę wybrać, jaką szkołę wybrać, gdzie Ty mnie posyłasz, gdzie mam być. Ale Boża wola zawsze zaczyna się od pytania, kim mam być tam, gdzie jestem. Więc nie chodzi już o to, jaką pracę wybierzesz, nie chodzi o to, jaką szkołę wybierzesz, ale tam, gdzie jesteś i to, co wybierzesz, tam, gdzie będziesz, możesz nieść pokój, możesz kochać ludzi, możesz służyć ludziom, możesz mówić o Królestwie Bożym, możesz opowiadać innym o tym, co Bóg dla ciebie zrobił, możesz być świadectwem swojej pracy w miejscu tam, do którego Bóg cię powołał. Więc na życie wieczne nie ma wpływu to, gdzie jesteś, ale to, kim jesteś tam, gdzie jesteś. Więc wola Boża to nie gotowy plan. To nie jest gotowy plan na twoje życie. Kiedy Bóg mówi, posyłam cię tam, to jest powołanie. Ale kiedy mówi, to jest moja wola do twojego życia, to nie daje ci gotowego planu, tylko patrzy na postawę, którą zajmujesz. To nie jest gotowy plan, tylko postawa, którą zajmujesz. Jak chcemy dowodu, w 1 Tesaloniczan, 5 rozdziale, 16 wersecie, jest napisane tak. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. To zdanie nie neguje naszego powołania, to zdanie nie neguje naszego obdarowania, nie neguje naszego namaszczenia, ale podaje coś, co nie dotyczy funkcji, stanowiska czy wyposażenia, tylko w prosty sposób mówi, Bóg woli, kiedy przyjmujesz określone postawy. Boże, gdzie mam iść? Jaka praca, jaka szkoła? I szukamy tej Bożej woli, jaka ona jest. A Bóg mówi do nas, zajmij postawę. Przed wszystkim innym, przed tym, gdzie pójdziesz, zajmij postawę. Kiedyś mama mi powiedziała, że pierwsze rzeczy są pierwsze. I to jest trudne zdanie dla chłopaka, który chce iść pograć z kolegami w piłkę, a nie odwiedzić swoją prababcię w domu opieki. Ale pierwsze rzeczy są pierwsze. I jak spojrzę w tył, to naprawdę mógłbym za każdym razem wychodzić i mówić wam jakieś zdanie, które zmieniło moją perspektywę i moja dojrzałość wzrosła tylko przez to, że usłyszałem coś, co dotyczyło właśnie postawy czy serca i dojrzałości. Trudno się uczyć w wieku 10 lat takiej dojrzałości. Ale też jak widzę moje życie, to miałem niesamowitego nauczyciela Bożej woli w moim życiu. Mój tata, odkąd pamiętam, zawsze był przepełniony radością. Radością do mnie, radością do innych ludzi, radością do Kościoła, radością do Boga. Modlił się ze mną, siadając i zawsze czytał mi Biblię, modlił się. Czy modlicie się przed jedzeniem, przed posiłkiem? Ręce w górę, no może. Tak, nie wiesz jeszcze. Ja przy remoncie ostatnio, słuchajcie, zapominam czasem, bo jem w biegu jakieś kanapki albo coś, co kupię w Żabce. Mamy remont tego nowego kościoła i powiem szczerze, że no, wszystko jest w biegu. Natomiast zawsze, kiedy siadam z żoną, przypomina mi się jedna rzecz, że to jest czas na modlitwę przed posiłkiem, żeby dziękować Bogu. Dlatego, że mój tata nauczył mnie tego i 28 lat, odkąd pamiętam, zawsze modliłem się przed jedzeniem. I wtedy, kiedy już stworzyłem własną rodzinę i przeprowadziłem się z mieszkania moich rodziców, nie da się wyciągnąć ze mnie 20 kilku lat modlitwy przed jedzeniem. Więc miałem nauczyciela. Zawsze się radujcie. Więc Paweł nie mówi czuj radość. Nie mówi spróbuj poszukać radości, goń za szczęściem. Tylko mówi raduj się. Filipian, radujcie się zawsze w Panu, powtarzam, radujcie się. I to jest dla mnie najtrudniejsze czasami. Ja mam taką metodę, nie wiem jaką wy macie, jak radować się w Panu. Ja się po prostu czasami zatrzymuję i myślę, kim bym był bez Boga. I wtedy moje myśli zaczynają krążyć wokół wdzięczności, wokół tematów, który jaki Bóg pobłogosławił mnie i jak mnie przytrzymał, jak mnie ochronił od rzeczy złych często. Kim bym był bez Boga? I zaczynam się cieszyć, dlatego że wtedy ta radość pochodzi od Niego. Nieustannie się módlcie. Żyj w świadomości tego, że Bóg jest blisko. Rozmawiaj z Nim nie kiedy potrzebujesz, ale rozmawiaj z Nim zawsze codziennie, dlatego że potrzebujesz Go zawsze i codziennie. On nie jest jak taki numer alarmowy. Możesz, oczywiście możesz czasami wybrać, ale wierzę, że relacja z Bogiem naprawdę polega na czymś więcej, na czymś codziennym, czymś trwałym, czymś nieustannym. Jest dla tych, którzy Go szukają. W każdym położeniu dziękujcie. Za wszystko. Za wszystko dziękujcie. I pomyślmy sobie, za co możemy Bogu podziękować. Za jakie rzeczy możemy Bogu podziękować. Za to, co dla nas zrobił? A może za to, kim jest? Niesamowite jest dziękowanie za to, co Bóg dla nas robi. Ale pierwsze rzeczy są pierwsze. Na początku warto podziękować za to Bogu, kim jest. Kim jest? Za wszystko dziękujcie Bogu. I czasami przytrafiają nam się trudne momenty, w których nie wiemy, jak dziękować Bogu, bo może myślimy, że nie mamy za co. Czasami uważamy, że Bóg nas nie słucha, że się nie angażuje w nasze życie. Czasami mówimy, że mamy słabą relację z Bogiem, mamy taki sezon słabej relacji z Bogiem. I przekładamy odpowiedzialność za utrzymywanie relacji, naszej osobistej relacji z Bogiem na Boga i uważamy, że to On jest winny tak naprawdę temu, że się do nas nie odzywa. A powiedzmy sobie tak, jak uczniowie piszą test w szkole, jak piszą egzamin, to czy nauczyciel chodzi dookoła i podpowiada, gdzie stawiać krzyżyk? Więc jesteśmy czasami w miejscu testu. I wtedy właśnie liczy się to, jakie postawy zajmiemy. Bo z Bogiem nie jest tak, że przechodzisz od testu do testu, tylko od umocnienia do umocnienia. Nie od tragedii do tragedii, tylko od podniesienia do podniesienia. Nie od utraty do utraty, ale od wyposażenia do wyposażenia. Nie od pecha do pecha, tylko od błogosławieństwa do błogosławieństwa. Nie wszystko jest dobre, ale Bóg jest zawsze dobry. A kiedy Bóg jest dobry i obecny w twoim życiu, to ten dobry Bóg sprawia, że jest łatwiej, jak jest źle. Że jest ciszej podczas sztormu. Że jest łagodniej podczas chaosu. I dlatego, niezależnie w jakim momencie, masz za co dziękować Bogu. Więc jeśli siedzisz w swoim domu, usiądziesz dzisiaj, albo kiedykolwiek, spytasz siebie, jaka jest Boża wola dla mojego życia, co Bóg ode mnie oczekuje, czego On ode mnie oczekuje, to nie myśl o planach. Nie myśl o rozciąganiu wizji swojej przyszłości. Pierwsze niech będzie pierwsze. Zanim pojawia się obdarowanie, zanim pojawia się namaszczenie, zanim się pojawia powołanie, najpierw jest postawa. Radujcie się, bądźcie wdzięczni, módlcie się, utrzymujcie ze mną relacje. Radość, relacja i wdzięczność. Te trzy. I może jesteś w takim momencie, gdzie twoje życie jest złamane. Nie poznałeś jeszcze Boga. I zastanawiasz się, jak w ogóle wejść w miejsce jakiejkolwiek z tych postaw. Wejść w miejsce, gdzie realizujemy Bożą wolę. I każdy z nas, który jest na tym miejscu, popełnił grzech, popełnił błąd. Nikt nie jest od tego wolny. Wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej. Tak mówi Pismo Święte. Nie jesteśmy godni nazywać się Jego dziećmi, ale to, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu, spowodowało, że On podniósł naszą godność i jesteśmy Jego dziećmi. I zastanawiasz się, jak. I Pismo Święte mówi bardzo prosto. Jeżeli swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, zbawiony będziesz. Dlatego modlimy się, wypowiadając te słowa. Kiedy pragniemy zbawienia, kiedy pragniemy życia wiecznego, kiedy pragniemy relacji. Kiedy jesteśmy złamani, czasami po prostu jesteśmy w złym miejscu, w złym czasie, dookoła jest chaos. Albo może po prostu żyjemy i nie dzieje się nic złego, nic takiego wielkiego, ale nie wiemy za dużo o Bogu i nie mamy z Nim relacji. Chciałbym nam przeczytać tekst pewnej piosenki. Spotkałem kaznodzieję z Galilei, który otworzył moje ślepe oczy i sprawił, że zacząłem widzieć. Powiedział, pójdź za mną, pokażę ci, czym naprawdę jest życie. Powiedziałem, że nigdy się nie odwrócę. Powiedziałem, że nigdy go nie opuszczę przez wszystkie dni mojego życia. Ale jestem słaby i się boję, przez co wymieniłem mojego Pana na drobne pieniądze. Tak, może jestem jak Judasz. Może jestem tym złodziejem. Może jestem tym grzesznikiem, który przybił cię do krzyża za 30 srebrników. On nie jest gorszy ode mnie, bo on zdradził cię dla pieniędzy, a ja zrobiłem to za darmo. To była myśl, która utkwiła bardzo mocno we mnie, że wszyscy przybiliśmy Boga naszymi grzechami. Ale Bożą wolą było to, że Chrystus przyszedł, dał się zamordować, wisiał na krzyżu w cierpieniu, ale finałem było to, że zmartwychwstał. Wstańmy wszyscy. Może czujesz, że jesteś tą osobą, która potrzebuje dzisiaj Boga. Potrzebujesz się przyznać do tego, że tak popełniam błędy. Przyznajmy się też sami przed sobą, ile razy po prostu są to rzeczy, które powinny nas dyskwalifikować. Nie chcemy, żeby ktoś zaglądał do tych rzeczy, które zrobiliśmy. Ale Bóg wie i to, co nam dał, to możliwość przyznania się tego, że On jest Królem, On jest Panem i On jest tym, który odpuszcza każdy grzech. Więc będę się modlił, jeżeli chcesz podjąć tą decyzję w swoim życiu, to powtarzaj za mną. Drogi Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwy. I teraz widzę, że mnie kochasz. Wiem, że nie jestem perfekcyjny i popełniam błędy. Jednak proszę Cię, żebyś mi wybaczył. Wierzę, że na krzyżu zajęłeś moje miejsce. Oddałeś swoje życie za mnie i powstałeś ze śmierci do życia. Chcę chodzić Twoimi drogami i zaprosić Ciebie do tego, byś stał się częścią mojego życia. Chcę znać Cię od teraz jako mojego Pana i Zbawiciela. Od teraz moje życie jest Twoje. Chcę żyć dla Ciebie. Amen. Jeśli podjąłeś tą decyzję, po nabożeństwie ja będę czekał na Ciebie jeszcze może jedna osoba. Jeżeli będziesz chciał porozmawiać o tej decyzji, o tym, jak stawiać kolejne kroki, chcesz się pomodlić, jakąkolwiek masz sprawę, to zapraszam, możemy po prostu usiąść, porozmawiać, pomodlić się. Ale wierzę, że też przyznanie się do tego wymaga odwagi. I jeżeli jesteś na tym miejscu, to naprawdę podejdź do mnie i powiedz: podjąłem tą decyzję, chcę iść za Bogiem. Chcę się do tego przyznać. Kościele, uwielbiajmy dalej Boga.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.